Poprosimy o błogosławieństwo na obecne zebranie z bratem Józiem Witkowskim. Brat Józio Witkowski, proszę, on jest.
Będą padać, Ojcze drogi, które będziesz nas karmił. Prosimy Cię o te łaski i zmiłowania, Ojcze drogi, za ludem Twym, za tymi, którzy są w różnych próbach i doświadczeniach, za tymi, którzy, Ojcze, którym powierzyłeś sprawy Królestwa przyszłego Twego, Ojcze drogi, a Ty wiesz, którzy są Twoi, błogosław tym wszystkim i dopomóż, aby mogli ostać się i mężnie bojować. I w ręce Twoje ojcowskie polecamy siebie i wszystkie sprawy życia naszego, Ojcze drogi, Ty rządź, kieruj krokami życia naszego. Prosimy Cię także o błogosławieństwo i dla tego brata, który będzie nam przewodniczył, aby mówił wolę Twoją świętą, Ojcze drogi, abyśmy mogli to bardziej przyjmować i rozpoznawać, jaka jest wola Twoja święta względem nas. I jeszcze raz, Ojcze drogi, niech Ci będzie hołd, cześć, chwała i uwielbienie po nieskończone wieki wieków. Amen.
Amen. Królestwa, zeszliśmy się znów, żeby rozpamiętywać Słowo Boże, a już samo powiedzenie Słowo Boże, Słowo Pana Jezusa Chrystusa, to jest wystarczające, żeby podchodzić z jak największą powagą, pobożnością, ponieważ słowa, które wypowiadali ludzie pod natchnieniem, a szczególnie Pan nasz Jezus Chrystus, który powiedział, że niebo i ziemia przeminie, ale słowa moje nie przeminą. Dlatego też jego nauki szczególnie mają szczególne podkreślenia do warunków, jakie są w wieku Ewangelii, jakie przy końcu jego potrzebują instrukcji, ilustracji, które by dały Kościołowi, któremu on w szczególny sposób usługuje, jak jest pokazane to w objawieniu świętego Jana w 2 i 3 rozdziale, żeby ten Kościół miał dostateczną orientację i duchem, powodując się, zrozumiewał czasy, w których się znajduje, przemiany, które miały swój obraz nawet w warunkach tych, w których nasz Zbawiciel się znajdował, a przez naukę o tak zwanych równoległościach są przeniesione w znaczeniu przenośnym na czasy dzisiejsze. Ja się podzielę z braćmi pewnym tematem, o którym niedawno gdzieś indziej się podzieliłem. Jest to temat aktualny na czasy dzisiejsze. Jest tu mowa o niesprawiedliwym szafarzu. Naukę tą wygłosił nas Zbawiciel, a zapisał ją ewangelista Łukasz w rozdziale 16 od 1 aż do 13 wiersza. I ona brzmi następująco. Mówił też i do uczniów swoich. Człowiek niektóry był bogaty, który miał szafarza, a ten był odniesiony do niego, jakoby rozpraszał dobra jego. A zawoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Oddaj liczbę z szafarstwa twego, albowiem już więcej nie będziesz mógł szafować. I rzekł on szafarz sam sobie: cóż uczynię, gdyż panuj odbiera ode mnie szafarstwo. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, że gdy będę złożony z szafarstwa, przyjmą mnie do domu swoich. Zawoławszy też do siebie każdego z dłużników pana swego, rzekł pierwszemu: wieleś winien panu memu? A on rzekł: 100 baryłek oliwy. I rzekł mu: weź mi zapis twój, a siadszy prędko napisz 50. Potem drugiemu rzekł, a ty świeredynie? A on mu rzekł, 100 korty pszenicy. I rzekł mu, weź mi zapis twój, a napisz 80. I pochwalił pan szafarza niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim, czyli wśród podobnych sobie. I jaś wam powiadam, czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto wierny jest w małym, i w wielu wierny jest. A kto w małym niesprawiedliwy, i w wielu niesprawiedliwy jest. Ponieważ żeście tedy w mamonie niesprawiedliwej wiernymi nie byli, prawdziwego któż wam powierzy? A jeśliście w cudzym wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, albo się jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest nauka naszego Zbawiciela. I możemy zauważyć, że ona zawiera takich parę punktów, które niekiedy każdy się zastanawia, co to może wyobrażać. Możemy zauważyć, że przypowieści, które przedtem nasz Zbawiciel powiedział, to odnosiły się głównie do faryzeuszy. A tutaj mówił do uczniów swoich, mówił też i do uczniów swoich. Ale faryzeuszowie słuchali tego. On mówił do uczniów. Ale faryzeuszowie stali, podsłuchiwali. Ale tamte poprzednie przypowieści to szczególnie były do nich zwrócone. Dlaczego? A no bo właśnie, nawet jak 15 rozdział na początku, i przybliżali się do niego wszyscy grzesznicy i celnicy, aby go słuchali, i szemrali faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, mówiąc, ten grzesznik i przyjmuje i je z nimi. Wobec tego, jak oni tak mówili, może nie powiedzieli naszemu Panu, ty grzeszniku przyjmujesz, tylko szemrali, mówili, być może tak między ludźmi, szerząc bunt przeciwko niemu. Może nie śmieli wprost powiedzieć, ale tak, co, z grzesznikami jada? Kuma się z nimi? Jak był święty człowiek, to by wiedział, co to są za ludzie. Święty człowiek to się z daleka trzymał od takich. A nasz Pan powiedział już, że lekarz to się nie obawia pójść do chorego. Bo jak będzie z daleka od chorego, to mu nic nie pomoże. On się nie obawiał, że się od nich pobrudzi. Raczej wiedział, że jak on święty dotknie się ich, to oni z tego mogą tylko skorzystać. On był uodporniony na zło, jak jest udział. A szczególnie na tego ich ducha faryzyjskiego, bo oni pozowali na świętych, ale to nie byli święci, to byli świętoszki. Oni chcieli, żeby Jezus był czysty, bo oni mówili, że oni są czyści, oni się brudu nie dotykają. Ale oni byli czyści, to byli czyścioszki. Dlatego też człowiek powinien uważać, żeby czasem w swojej ocenie, swojej jakości, a którą może nieraz bardzo wygórować, żeby nie był niepodobny do Zbawiciela, który jednakowoż umiał rozmawiać ze wszystkimi ludźmi, lecz sam siebie zachował takim, jakim być powinien. Nie sztuka być świętym, odseperować się i nikogo nie widzieć i wtedy świętość uprawiać. tak jak zakonnicy czynią. Ale sztuka być między ludźmi, stykać się ze wszystkimi i być pomimo wszystko między nimi światłem. Takim był Zbawiciel. Ale nasz Zbawiciel to w tych przypowieściach dobrze zilustrował właśnie ich ducha, ich brak serca. Tu powiedział, nawet dał tą pierwszą przypowieść o tej owcy, która zginęła. 99 zostało, a ta jedna zginęła. Setki nie ma równej liczby. Ale pasterz idzie i szuka tam po wertepach. Nareszcie znajduje ją tam gdzieś tęskniącą. Kładzie ją na ramiona swoje. Idzie do swoich towarzyszy najbliższych. Pasterz mówi, ratujcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która była i zginęła. Radujcie się. Czyli to była aluzja do kogo? Do faryzeuszy. Wy się nie radujecie. I jak ja tych zabłąkanych celników i grzeszników na ramionach chcę wziąć i ojcu przynieść, to wy uważacie, że to jest źle. A jakbyś miał 100 owiec, a jedna by ci zginęła, nie radowałbyś się. A patrz, to jest owca, która odeszła od zakonu, od Boga. Tak samo dał mi drugą przypowieść, bardzo sugestywną. I każdy z nich mógłby powiedzieć, no tak, rzeczywiście. Tak jak ta właśnie niewiasta, która miała te 10 groszy, a zgubiła jeden. A potem umiata w tym kurzu, pod tymi meblami, a tam brudy były. I w końcu znajduje ten jeden grosz cenny, a żeby nie myślały sąsiadki, że ona kogoś o kradzież posądziła. Zbiera wszystkie sąsiadki, mówi, wiecie co zgubiłam, jeden raz, patrzcie, znalazłam. Zapylony, zabrudzony, ale jest, można go oczyścić, jest komplet, jest te 10. I zbiera, tak będzie i radość nad jednym grzesznikiem, który pokutuje. A potem dał taką długą przypowieść o tym synu marnotrawnym. Syn marnotrawny, który był w domu, kosztował ze wszystkich dobrodziejstw swojego ojca. Ojciec był bogaty, syn miał stanowisko, był uczczony. Ale on zapragnął, bo się dowiedział od takich różnych pielgrzymów przejeżdżających o tym wielkim świecie, jak tam w świecie jest, chciał zakosztować tego życia. To tak jednakowo stale dobrze, ale tak jednakowo. Tam ludzie jak mają pieniądze, to mogą używać. Ojcze, daj mi moją część, a ja pójdę w ten świat i będę sam się swoim rozumem kierował. Ojciec westchnął, ale mądry ojciec widzi, że nie pomogą żadne perswazje. Syn zapragnął, na pewno będzie nieszczęśliwy w domu, dał mu jego część, syn poszedł i zaczął się gospodarzyć. Oczywiście używał tego świata, chciał lepiej żyć niż żył w domu ojca. W domu ojca miał dobrze. Chciał mieć tam lepiej, chciał mieć swobodę daleko od domu ojca, gdzie była moralność. Puścił się, jak ktoś mówi, w cuk z ladacznicami, a one widząc, że ma pieniądze, dostarczały mu tych różnych rozkoszy, on się cieszył, ale jak pieniędzy zabrakło, to i ci przyjaciele, tak jak cień, odeszli od siebie. Proszę braterstwa, ten człowiek poszedł potem, szukając chleba w inny sposób. Na pewno w taki lub inny, ale w końcu to trafił do człowieka, który pas świnie. A dla Żyda zetknięcie się ze świniami to już jest bardzo upokarzające. A on był pastuchem świn, nieczystych stworzeń. stworzeń według zakonu. Ale głód cierpiał nawet i tam. Chciał nawet jeść to, co świnie jedzą. I tego mu zabraniano. A więc był głodny. No bo ze świni to można otrzymać słoninę, a z człowieka to co? Dlatego też leżąc tak w tym swoim świńskim stanie, w tym dnie degradacji, pomyślał sobie, a jednak tam u ojca to tak było pięknie i na pewno jest. I dopiero sobie odczuł, że on zgrzeszył. Muszę się wrócić do ojca. Postanowił. Powiem mu, że będę jako jego sługa, już nie jako syn, bo synostwo to zaprzepaściłem. I jako sługa niech będę, niech chociaż ten brzuch napełnię. On wiedział, że jak się znajdzie między sługami, to każdy powie, o, patrzcie, to był syn, a sługa. Już patrzcie, bracia, już tą hańbę nawet gotów by przyjąć, byle tylko mieć jedzenie. Dlatego też wyszedł do domu ojca w łachmanach, a ojciec tęsknił, tylko patrzył na drogę. I patrzmy, kto do kogo pierwszy przylatuje. Ojciec do syna, obłapuje go. Ten syn chce powiedzieć, ojcze, zgrzeszyłem. Ten mu zatkał usta, wie wszystko, co on chce powiedzieć. Zbiera domowników wszystkich, przedstawia tego łachmaniarza i mówi, patrzcie, ten, który zginął, nareszcie przyszedł. Tyle czasu tęskniłem za nim. Przyszedł do mnie. Widocznie reformy jakąś. Wielka reforma u niego była, skoro się zgodził przyjść do mnie. Weselcie się ze mną, zabijcie ciele, przygotujcie ucztę, bo ten, który zginął, zasie jest znaleziony. Ale syn drugi, wiecznie posłuszny ojcu, nie chciał na te wesele pójść, tylko tak z daleka słyszy, że on przyszedł, rozgniewał się i dawaj wygawor ojcu, dawaj z Bogu, to co? To ja zawsze byłem tobie wierny, a tyś mi cielęcia nie zabił, weseliska nie zrobił, rozgniewał się, nie chciał wejść na te wesele. Tyle lat tobie służę, a ty nie uczyniłeś mi nic takiego, nawet poźlęcia. Mówi, to ten syn twój tak przeża pożar to wszystko, swoją część z wszetecznicami. A ten mówi, to przecież mówi, synu, przecież te moje dobra to są zawsze twoje. Lecz trzeba się weselić, mówi, ratować, bo ten brat twój, nie wypieraj go się, że to twój brat, że to syn twój, ale nie mój brat. Ten syn, ten brat twój umarł i ożył, zginął, a jest znaleziony. Ta owca zginiona. Proszę braterstwa, to uderzyło na pewno w tych czyścioszków i świętoszków. I w zupełności usprawiedliwiło żelazną logikę naszego Zbawiciela, który przyszedł, był posłanym, był wiernym i prawdziwym w tym, na co był posłanym. Bo on odzwierciadlał charakter ojcowski względem tych zagubionych dusz Izraelu. Ale my się dowiadujemy, że nie tylko tych zagubionych dusz w Izraelu, ale tą jedną, tam dawno zagubioną duszę tego Adama Jezus przyszedł, aby odkupić. Dlatego też to mówił do faryzeuszy w sposób bardzo wymowny. Ewangeliści to podają w takim wielkim skrócie. My sobie możemy to przeczytać bardzo krótko. Ale sobie możemy wyobrazić, jak nasz doskonały Zbawiciel, mistrz, który na pamięć znał Pismo Święte. Ja się nie wstydzę powiedzieć, że na pamięć. Bo podawali w prasie, że jest taki Chińczyk, który przez 4 miesiące nauczył się całego Nowego Testamentu na pamięć. A coś miesiąc czasu wystarczyło mu, żeby się całą Księgę Psalmów nauczył. I on podobno, jak jest kaznodzieją, to całe rozdziały na pamięć cytuje. To niedoskonały człowiek po tylu latach. A nasz Zbawiciel doskonały człowiek. Proszę braterstwa, dlatego też słowa i nauki w ustach naszego Zbawiciela były inne niż nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Dlatego też niektórzy, chcąc go pojmać z rozkazu, stanęli wobec mówiącego Jezusa, ręce im opadły i powiedzieli: nigdy człowiek nie mówił tak, jak ten człowiek mówił. I poszli z niczym. Dlaczegoście go nie wzięli? Nie mogliśmy. Proszę braterstwa, dlatego też zastanawianie się nad słowami naszego Zbawiciela jest jak najbardziej korzystną sprawą. Czy człowiek zrozumie lepiej, czy gorzej, ale to ta sama zasada, co i w objawieniu. Błogosławiony, który słucha, który czyta i którzy słuchają. A my jako ludzie staramy się w miarę naszych możliwości komentować to. Nasze zrozumienie może być dzisiaj takie, jutro może być lepsze, ponieważ każdy wzrasta w swoim zrozumieniu. Dlatego też, przystępując do tłumaczenia tej przypowieści ważnej, możemy zauważyć, że ten starszy, że ten szafarz, o którym tu jest mówione, to jest tak zwany ten starszy syn, bogacz. Może on przedstawiać tych faryzeuszy i zakonników, którzy mieli takie uprzywilejowane stanowisko, tak jak szafarz ma stanowisko uprzywilejowane u swego pana. Tak oni byli uprzywilejowani u naszego Ojca Niebieskiego. Dlatego też nasz Zbawiciel o nich powiedział, że faryzeusze i ci nauczeni w piśmie usiedli na stolicy Mojżeszowej. A więc mieli wysokie stanowisko. Jeżeli usiedli na stolicy Mojżeszowej, to znaczy, że oni przedstawiali Mojżesza, przedstawiali zakon. Mieli zgodnie z zakonem i z tym Mojżeszem, który ten zakon dał, mieli się do niego upodobnić, a sprawiedliwość zakonu mieli propagować. Nie tylko propagować, ale swoim czynem mówić, jak on jest piękny i doskonały. Dlatego też, z czego ich szafarstwo składało się. W liście do Rzymian w 3:1-2 czytamy: czemże tedy zacniejszy Żyd, albo co za pożytek z obrzeski? Odpowiedź: wielki z każdej miary. Albowiem to najpierwsza, że im zwierzone były wyroki Boże. To najpierwsza rzecz. To jest największe ich bogactwo, że im były zwierzone wyroki, rozkazy, zarządzenia Boże. A komu to ta rzecz była dana oprócz nich? Nikomu. Poganie byli dalekimi od umów obietnicy izraelskiej, a oni byli tymi bogaczami, którzy hojnie korzystali ze stołu zastawionego przez wielkiego i mądrego Stwórcę. Dlatego też oni mieli znajomość Boga. Oni mieli znajomość najrozmaitszych figur, które usprawiedliwiały ich przed Bogiem, jednały ich grzeszników ze sprawiedliwym Bogiem, tak jak te wszystkie przepisy zakonu były po to, żeby ich jako niedoskonałych ludzi z doskonałym Stwórcą że tak powiem, jednać. Wiemy, że oni mieli wysokie zadanie, że tak powiemy, jako szafarze do wykonania. Czy mogli to wszystko wykonać w sposób doskonały? Musimy powiedzieć, że oni jako szafarze byli za słabi na tak potężne zadanie, jakie było na nich włożone. Gdyby się nawet dobrze sprawowali, to proszę baterstwa, i tak byliby słabi. Bo któż jest w stanie wykonać zakon? Nikt. I Bóg wiedział o tym. Wiedział. Dlatego też przewidział odjęcie szafarstwa od nich i że to szafarstwo miało przejść na Mesjasza, który miał zastąpić ich. Mesjasz miał przyjść, a ich stanowisko miało być, miało pójść na bok. Ci, którzy chcieli słuchać Mojżesza, byli w przymierzu z Bogiem, przyjęli zakon, przyjęli Mojżesza, automatycznie przyjęliby Jezusa Chrystusa i sprawa poszłaby dalej tak, jak trzeba. Ale gdy Pan nasz przyszedł, aby swoje stanowisko zająć, to Bóg wzywał tych przedstawicieli. Wzywał. Musiał w jakiś sposób od tych dotychczasowych szafarzy, że tak powiemy, zażądać rachunku, jak się sprawowali. Bo przychodzi nowy wiek, przychodzi nowa dyspensacja, przychodzi nowy szafarz i oni jako dotychczasowi szafarze mieli zdać rachunek ze swego szafarstwa. Dlatego też nasz Zbawiciel wiedział, jak ta sytuacja wygląda, chociaż oni się w tym nie orientowali. Dlatego też chciał im wykazać, jaki dla nich byłby najlepszy sposób postępowania w takiej sytuacji, w jakiej się oni znaleźli. On im podsunął myśl, jak czyniłby szafarz ziemski, gdyby znalazł się w takiej sytuacji jak oni. Dlatego też wiersz 8. I pochwalił Pan szafarza niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił. Pochwalił Pan szafarza, że sobie roztropnie uczynił, dając takie zarządzenie, a wiedział, że kategorycznie będzie usunięty z tego stanowiska. I moglibyśmy dodać to, że nasz Zbawiciel tak jakby do nich przemawiał, że wy jako lud Boży nie postępujecie tak roztropnie, jak ten szafarz roztropny postąpił. Bo wy powinniście też tak roztropnie postąpić. Pisze, że Pan pochwalił, a to i wy bylibyście pochwaleni, gdybyście wiedzieli, że wasze szafarstwo teraz odpada, żebyście chociaż przy końcu potrafili, że tak powiemy, temu Panu przedstawić się jako roztropni ludzie. Kto to był szafarz Izraelu? Żebyśmy mogli zrozumieć, jakie były uprawnienia, jaka była swoboda działania, to wiemy, że był to urzędnik mający pełne zaufanie i pełną wolność. Miał dany autorytet szafowania wszystkimi dobrami pańskimi. A więc co on mógł czynić? Mógł dawać podarki, mógł umarzać najrozmaitsze długi, mógł używać dóbr pańskich w sposób zupełnie swobodny i dowolny, bez narażenia się na jakąś legalną odpowiedzialność, bo on przedstawiał w zupełności właściciela, a właściciel mógł i podarować, i umorzyć tak, jak sobie życzył. Za niewierność pan mógł go tylko zdjąć z szafarstwa, ponieważ czyniąc go szafarzem, dał mu upoważnienie używania dóbr według swego rozsądku. To coś na podobieństwo tego szafarstwa, jakie Józef kiedyś otrzymał, gdy był właśnie wyprowadzony z tego, gdy był kupiony i sprzedany przez swoich braci. Pan mu powierzył wszystko, oprócz żony swojej oczywiście. I sam tylko myślał, żeby to zjeść, a już nie myślał o niczym. A ten był szafarzem, mógł uczynić tak, jak uważał za właściwe. Bo to był człowiek bardzo zaufany. To był niewolnik, ale z pełnym zaufaniem. Proszę braterstwa, szafarz nieudolny, skoro zauważył, co mu groziło, nie próbował się bronić ani rościć pretensji, że szafował jak mógł. Nie tłumaczył się. A zanim zdał rachunek, uczynił pewne hojne zarządzenie. Umorzył część długów. Proszę braterstwa, umorzył część długów. To mogło być postępkiem rozsądnym. Na podstawie prawa bankructwa na przykład. Prawo bankructwa zwalnia dłużnika z jego zobowiązań. I podobnie nieraz kredytorzy dla własnej korzyści godzą się przyjąć nieraz 60-50% tego, co ktoś jest winien, bo wiedzą, że dłużnik nie jest w stanie wyrównać wszystkiego. A więc gdyby go osądzili, to nic by w gruncie rzeczy nie skorzystali, tylko by wsadzili go do więzienia, ale nic by na tym nie skorzystali. A on mówi, dlatego też widzimy tu mądre postępowanie. W Piśmie Świętym jest również o roku jubileuszowym zarządzenie boskie. Rok jubileuszowy, w którym przywracana była własność każdemu, który był bankrutem w swoim życiu, zaprzepaścił swój dział, jaki mu był dany przez zakon. I ten rok żydowski jubileuszowy był podobnym zwolnieniem dłużnika od wszystkich długów i był bardzo mądrym zarządzeniem Stwórcy na podobieństwo właśnie dzisiejszych praw bankructwa. Człowiek przywracany był do swojej pierwotnej własności. Czyli pierwotna własność była przywracana jemu. Dlatego też Żydzi nauczeni w piśmie, jak mogli postąpić w tej sytuacji rozsądnie. Przypuśćmy, że zdawali sobie sprawę, że nie wypełnili tego szafarstwa jak trzeba. I zdawali sobie sprawę, że przychodzi ta zmiana dyspensacji, że trzeba zdać rachunek przed swoim panem, ponieważ przychodzi inny szafarz. Jak oni mogliby postąpić, gdyby byli rozsądnymi na wzór podsuniętej metody naszego Zbawiciela? Mogliby powiedzieć tak: rozumiemy, że nadchodzi zmiana dyspensacji i że przychodzi nam zdać rachunek. Przyznać musimy, że nie udało nam się wypełnić wymagań zakonu, no i osiągnąć żywot wieczny, tak jak każdemu propagowaliśmy. Ani drudzy też nie mogli. I my nie mogliśmy, i drudzy nie mogli. Wykorzystaliśmy tylko niektóre sposobności z zakonu, lecz w całości nie dokonaliśmy niczego. Nie mamy życia. Ani na świecie nic takiego nie zrobiliśmy jako nasienia Abrahamowe. A więc nie możemy zaprzeczyć, że przez uczynki zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Bo gdyby oni byli szczerzy, to tak szczerze by do tych ludzi mogli powiedzieć. Jak mogli postąpić? Ponieważ ujawnione będzie wkrótce nasze szafarstwo, że ono chybiło i będzie odjęte od nas, nawróćmy się natychmiast i traktujmy tych dłużników hojnie i dobrotliwie, tych, co może są nawet i od nas grzeszniejsi. Ale powiedzmy im szczerze, my wiemy, że doskonałego zakonu wypełnić i zachować nie możecie. Nie możecie. Jesteście dłużni bardzo dużo temu Panu, któremu ja służę. Ale zachęcamy was, abyście zamiast zniechęcać się zupełnie, że nie jesteście w stanie oddać 100% tego, co od was zakon wymaga, abyście starali się czynić, na ile was tylko stać, wiedząc, że doskonale zachować zakonu Bożego nie możecie. Starajcie się uczynić, ile jest w waszej mocy. 50, 80, zależnie od tych warunków, jakie są wasze możliwości. I teraz, proszę braterstwa, gdyby oni zmienili tą taktykę i tą podsuniętą metodę naszego Zbawiciela w czyn wprowadzili, to proszę braterstwa, uleczyłoby rozłam, jaki panował między nimi a ludem. Ich szczerość, gdyby się przyznali, że oni nie są w stanie wypełniać zakonu, byłaby wielką korzyścią dla nich w czasie późniejszym, na który oni się powinni szczególnie oglądać. To właśnie stanowisko szczerego przyznania się i sympatii dla drugich i chęć zmniejszenia im tych brzemion przygotowałaby ich serca pierwsze do przyjęcia Ewangelii, bo już byliby przygotowani na zdrową, piękną, subtelną naukę Zbawiciela, a niższe klasy społeczne, od których oni dotąd trzymali się z daleka, jak od trędowatych, jak od grzeszników, zachowałyby dla nich przychylniejsze uczucia i więcej sympatii w czasie przyszłym, w czasie tego ucisku, gdy oni byli pozbawieni urzędów i stanowisk. Proszę braterstwa, a wiemy, jak oni potrafili się odnosić do tego, do tych ludzi tak zwanych Amhares. Ten lud przeklęty, którego można zabić w dzień sabatu i grzechu nie mieć. A ja nawet może przeczytam. Tak jak już się w pewnym miejscu z braćmi podzieliłem, może nie wszyscy mają możliwość tak mieć takie podręczniki. Ja to wypisałem sobie jak na przykład o faryzeuszach Daniel Robs pisze. Rabbi Akiba, chluba sekty faryzeuszów w II wieku, opowiada, że gdy jeszcze do tej klasy nie należał i był tylko jednym z ludzi miejscowych, to znaczy Amhares, odczuwał tak wielki gniew w stosunku do doktorów, że gdyby tylko mógł któregoś dosięgnąć, byłby go gryzł jak osioł, aż do pogruchotania kości. Rabbi Akiba. A to znany jest Rabbi Akiba, prawda? Dużo o nim słyszeliśmy, bo on był za czasów kogo? Barkowy. Rabbi Hillel powiedział tak: Ham nie ma sumienia. Rabbi Jonatan radził: człowieka nieznającego zakonu rozpłatać na dwie części jak rybę. Radni naprawdę rozpłatać od ucha do ucha, a nie zabijać na ofiarę, gdyż takie zabicie ma jeszcze znaczenie religijne. A wszyscy godzili się na to, że nie jest zabronione pchnąć chłopa nożem w dzień sabatu. Ariciotti w życiu Chrystusa mówi tak, że faryzeusz znaczy oddzielony, a od kogo? Od amphares, ludzi ziemi, chamów. Hillel mówi tak, żaden cham nie boi się grzechu, a lud ziemi nie jest pobożny. A pewien rabin tak powiedział, uczestniczenie na zebraniu ludu ziemi powoduje śmierć. Judas przydomkiem święty tak się żali. Biada mi, bo oto dałem chleba jednemu z ludu ziemi. Zaś rabbi Eleazar decyduje, wolno jest gabić kogoś z ludu ziemi nawet w dniu Kippur, nawet w dzień szabatu. W wielu innych miejscach Talmudu zabrania się faryzeuszowi sprzedawać owoce komukolwiek spośród ludu ziemi, przyjmować go w gościnę lub gościć u niego, zawierać z nim związki małżeńskie i tym podobnie. Proszę Państwa, to są przepisy. Możemy zauważyć, że Żydzi, ci talmudyści, to nie tylko tam za czasów naszego Zbawiciela, ale w czasach nam współczesnych byli tacy święci, że niektórzy hasydzi to byli tacy, że się do człowieka odezwać nie chcieli. Bo człowiek jest goj, a on jest święty. Ja nawet miałem też możliwość się raz zetknąć i do dzisiejszego dnia mi ta scena w głowie siedzi. Był czas, kiedy ja jeszcze byłem takim chłopakiem bez pracy, mój brat też. No i on miał takie zawiadomienia wekslowe, które roznosił. Złapał jakąś pracę, bo trzeba było z czegoś żyć. Nie było konkretnej pracy. Zawiadomienia wekslowe, no te zawiadomienia wekslowe tam w Alejach Jerozolimskich, a wiemy dlaczego się Aleje Jerozolimskie nazywają. Tam było dużo Żydów. Dlatego sobie zrobili Aleje Jerozolimskie. I to Żydów bogatych. Jak tam się te zawiadomienia wekslowe nosiło, to nie otwierał drzwi tak na oścież, tylko służąca otwierała, ale to wszystko było na zamknięte tak tylko troszeczkę, a tam łańcuch trzymał, żeby się czasem ktoś nie wdarł. No i pewnego razu ja też bratu chciałem pomóc i tak wchodziłem. I nie mogłem znaleźć danego imienia, bo tam coś było pokręcone. Ale z góry schodził taki Żyd z długą brodą, hasy, takie miał te spejsy. Schodzi tak poważnie na dół. Ja mówię, proszę pana, gdzie tu ten i ten mieszka? A on tak jakby mnie nie było. Ja mówię, proszę pana, gdzie mieszka ten? Nie, tak jakby mnie w ogóle nie było. Nawet się do mnie nie odezwał. Pomyślę sobie, chyba głuchy nie był. Widział mnie, jak do niego mówię. Mi, tak jak mi nie było, Boże sobie. Więc jeżeli oni tak ustosunkowywali się, tak jak tutaj ci pisarze mówią, do swoich współżydów, no to nic dziwnego, że ci bardzo święci ludzie z takim gojem, jak ja, to nie chcieli w ogóle rozmawiać. Proszę Państwa, dlatego też nasz Zbawiciel dał im mądrą doradę. Chciał rozbić tą zaskorpiałą świętość. Dlatego też widzimy to niemądre stanowisko szafarza izraelskiego. Czy obrali to? Nie. Przeciwnie. Nasz Zbawiciel wykazywał, że oni mieli wysokie pretensje i mniemanie o sobie. I w końcu nasz Zbawiciel, chociaż im podsuwał takie myśli, to przy końcu, gdy już jego misja się kończyła, to potrafił im dużo gorzkich słów powiedzieć. Wiedział, że jego godzina przyszła, trzeba, żeby on był zabity, to już im wtedy wyrąbał tak, jak trzeba. No i czytamy w Ewangelii Mateusza 23, a 5. A wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi i rozszerzają bramy swoje, rozpuszczają podołki płaszczów swoich, to znaczy co? Pozują na świętych. A więc mieli pretensje do doskonałości i zwodzili siebie, zwodzili drugich. Wiązali brzemiona ciężkie, sami palcem nie chcieli ich ruszyć. I coraz byli bardziej obłudni, zatwardziali, aż w końcu to nasz Zbawiciel powiedział im: jada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, żeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz są pełne kości umarłych i wszelakiej nieczystości. O, to mocne słowa. Jak im powiedział, że oni groby pobielane, to sobie możemy wyobrazić, jak oni na niego zgrzytali swoimi zębami. Przypowieść, którą czytaliśmy, ona jest mówiona do uczniów. Tak, mówiona jest do uczniów. Aby wiedzieli, jak nierozumną jest ta klasa szafarzy dotychczasowych. Ale możemy nawet zauważyć, że faryzeusze też po części chwycili tą myśl, przynajmniej do pewnego stopnia. Ale tak jak wiersz 14 mówi, słuchali tego wszystkiego i faryzeuszowie, którzy byli łakomi, naśmiewali się z niego. Naśmiewali się. To znaczy nie wzięli tej nauki do swego serca. I rzekł im: wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca wasze, bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem. Przed Bogiem trzeba być tylko szczery. Dlatego też powiedział dalej tak: zakon i prorocy aż do Jana, a od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy się do niego gwałtem ciśnie. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niżeli jednej kresce zakonu upaść. Mówi tak, że zakon i prorocy aż do Jana. A od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa. To znaczy, że oni też tego Królestwa Bożego powinni się uchwycić. Ale jednak tam jak nasz Zbawiciel powiedział, że oni nie tylko sami nie wchodzą, ale co? I drugim jeszcze nie dadzą. Wskazał, jak wielka szansa przez nich jest zaprzepaszczona. Ale potem nasz Zbawiciel powiedział słowa, nad którymi warto się zastanowić. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, aniżeli jednej kresce zakonu upaść. Wszelki, który opuszcza żonę swoją, a inną pojmuje, cudzołoży. A kto od męża opuszczoną pojmuje, cudzołoży. Ciekawe powiedzenie. Od razu tak włączony, jakby zupełnie inny temat był. A jednakowoż to ma swój związek, bardzo logiczny związek z całą tą powyższą nauką. To tak jakby w parafrazie powiedzieć: powinniście zauważyć, że cały wasz obrządek związany jest z Mojżeszem i z zakonem, tak jak żona związana jest z mężem, dopóki mąż żyje. I potrzeba jest, aby zakon, którego wy przedstawiacie, umarł, aby Izrael mógł być uwolniony i przygotowany do społeczności z Mesjaszem przez nowe przymierze. W tych słowach nasz Zbawiciel powiedział, że oni muszą umrzeć. Ich szafarstwo musi umrzeć, aby ci, którzy są pod ich, że tak powiemy, pod ich władzą, ten cały naród, mógł się stać wolnym i mógł przyjąć tego drugiego wielkiego szafarza, jakim jest Mesjasz. A to wszystko było wyrokiem na dotychczasową właśnie działalność faryzeuszy, no i proszę braterstwa, nawet na zadanie, w jakim celu był dany zakon. Dla zakonu trzeba było umrzeć, bo żaden szafa ziemski służąc zakonowi nie mógł inaczej uczynić, tylko nie wykonać swego szafarstwa w zupełności. Trzeba koniecznie umrzeć, aby na innych zupełnie warunkach stać się sługą przez Mesjasza. I podobny stan jest, proszę braterstwa, w czasach obecnych. Apostoł Paweł to nawet tą prawdę w liście do Rzymian w 7 rozdziale od 1 do 4 wiersza, jeszcze się cofnę, to mówi tak. To jest list do Rzymian, 7 rozdział. Jeszcze dosadniej tą rzecz pokazuje, mówiąc: a zaś nie wiecie, bracia, bo powiadomym zakonu mówi, iż zakon panuje nad człowiekiem, póki żyje, albo niewiasta, która jest za mężem, póki żyw mąż, obowiązana jest zakonem, a jeśli by mąż umarł, uwalniona jest od zakonu mężowego. Przetoż wtedy, póki mąż żyje, będzie zwana cudzożnicą, jeśli by żoną innego męża została. Ale jeśli by mąż jej umarł, wolna jest od zakonu onego, aby nie była cudzożnicą, choćby się innego męża żoną stała. A tak definicja, bracia moi, i wyście umartwieni zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście się stali innego, to jest tego, który zbudzony jest z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu. Jasne, to jest wytłumaczone. Zakon musi umrzeć, żeby człowiek uwolniony od zakonu mógł się stać zwolennikiem i że tak powiem, pojąć Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego też podobna sytuacja jest i w czasach dzisiejszych. Ktoś powiedział, no tak, to jest nauka na tamten czas. My nie jesteśmy poinformowani, że przypowieść należy do końca wieku. Lecz Izrael jest figurą, a my mamy naukę o tak zwanych paralelach, o równoległościach. Szafarz izraelski może nam przedstawiać starszych nauczycieli, kaznodziei, pastorów, biskupów, księży, arcybiskupów. Tych wszystkich, którzy podobnie jak tamten szafarz, zajmują najwyższe stanowiska w Kościele wieku Ewangelii, w tym nominalnym, tak jak i tam też było to samo. I możemy zauważyć, że tak jak tamci przy pierwszym przyjściu Zbawiciela też się dopatrują zmiany dyspensacji. Dopatrują się. Bo przecież artykuły wiary są kwestionowane. Oni czują wobec światła, jakie przychodzi z ust Jezusa Chrystusa, który mieczem u swoich zaczyna ten Babilon, że tak powiem, bić, to oni czują wielką zmianę, jaka nadchodzi. Oni wiedzą, że trzeba zdać rachunek wobec nowego świata, który się rozwija pod wpływem Ducha Bożego. Czują, że wynik dla nich będzie bardzo niepochlebny. Obawiają się kryzysu, odkładają dzień obrachunku jak najdalej, aby nie dziś. Uśmierzają szemrania kwestionujące artykuły wiary. A te szemrania się wzmagają, czy nie? Wzmagają się coraz bardziej. A nawet wśród tych najwyższych dostojników krytykują to, co odwiecznie było. Proszę braterstwa, to rzeczywiście są niektóre zdrowe głosy, które chcą leczyć ten wielki Babilon. Chcą leczyć, proszę braterstwa. Ale znów się może ta sama historia, co z tamtymi faryzeuszami powtarza. Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed Bogiem, ale Bóg zna serca wasze, bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem. Czy możemy powiedzieć, że te duchowieństwo, czy ono się zregeneruje tak, żeby stanąć przed Panem tak rozsądnie, jak ten szafarz z przypowieści naszego Pana? Coś niecoś starają się zrobić, ale w gruncie rzeczy zawsze czują się tą klasą, która stoi na prymie, na czele, która ma od Boga tą wielką spuściznę, i oni mają tą wielką śmiałość i mają tą zarozumiałą podstawę, że oni będą szafować tym stanowiskiem i tym wszystkim, co mają, w nieskończoność. Dlatego wiążą się, coraz silniej starają się wiązać na bardzo szerokiej platformie głoszonego pokoju, żeby i oni mogli egzystować, i te wszystkie systemy, żeby mogły egzystować, ze swoimi błędami już wszystkich gotowi są wszystkich przyjąć do swego łona, a żeby tylko oni byli na wierzchu. Panie wiedzą, że ich szafarstwo już się kończy i muszą całkowicie upaść, tak jak całkowicie zniesieni byli tamci wobec Jezusa Chrystusa. Powinni przyznać się, że błądzili, ale oni usiłują nadal zabiegać o upoważanie u ludzi, a proszę braterstwa, a do prawdziwych reform, takich dogłębnych reform, tylko tych po łebku, owszem, ale takich dogłębnych, to oni nie zrobią. Nie zrobią. To są ci, którzy chcą lecieć Babilon, ale go ulecieć już nie można. To są ci, którzy połknęli bardzo dużo błędów diabelskich i którzy sobie wielkie tytuły przywłaszczyli. A Pismo Święte mówi, że wszystko to z gęby ich zostanie co? Wydarte. I oni raz muszą się przyznać, bo im wydziera ktoś to wszystko, ale wcale nie dlatego, że oni tacy dobrzy. Nie. To jest ten sam diabeł zamaskowany, jaki był, tylko to jest ten sam diabeł, tylko w świetle obecności Pańskiej lawiruje innymi metodami, innymi błędami, chcąc, jeżeli jest wyparty z jednego stanowiska jak nieprzyjaciel, wtargnąć w drugie i z drugiej strony wszystkimi, że tak powiemy, zawładnąć tym wielkim hasłem: pokój, równość, braterstwo, ale my na wierzchu, ale my Kościół, my przedstawiciele. A papiestwo to tak jak pewnemu bratu ksiądz powiedział, to kiedyś co papiestwo robiło, to było dobre wtedy, a teraz inaczej. Papiestwo i Kościół to jest tak jak wąż. On zmienia swoją skórę. Wtedy miał taką, a dzisiaj taką. Ale to jest ten sam Kościół. I my wiemy. My możemy powiedzieć, to jest ten sam diabeł. Tylko przybiera inną postać. Na czasy dzisiejsze. Dzisiejsze święto umarłych, proszę braterstwa. To jest ten stary błąd diabelski, który wdarł się do tego kościoła. A czy myślicie, bracia, że oni chcą się za ten błąd wziąć? Oni tam tylko inne takie po łebku. A przecież to jest taki błąd, czy tak Bogu, że tak powiem, szkodzi. Taki paszkwil jest rzucony na Boga. Ta cała teoria piekła, duszy nieśmiertelnej, czyśćca, tych modlitw za duszę, tej mszy obrzydliwości spustoszenia, to proszę braterstwa, tego nie zdążą. A jakby to wszystko wypluli, przestali być tym, czym są. Dlatego też powinni powiedzieć, a już czas najwyższy wobec zgłoszonej prawdy. Groziliśmy piekłem, ale ludzie kochani, piekła nie ma. Myśmy źle nauczali, myśmy byli w błędzie, patrzcie, jest tak i tak. A zrobią to? Nie, nie. Oni muszą zarabiać przecież na tych mszach, na tych różnych zniczach, na tej nieświadomości ludzkiej. Dzisiaj nie można się dostać, proszę paterstwa, do zboru, tak jeżdżą tam i tym umarłym, biednym, którzy nic nie słyszą, nic nie widzą, a im się kadzi i kadzi. A te duchowieństwo nie chce się nawrócić z tego. Proszę paterstwa, powinni nauczać zgodnie z czasem, zgodnie z prawdą, która im dalej tym jaśniej świeci. Oni gotowi się są połączyć, ale prawdy takie, jak Pismo Święte mówi, jak sługa na czas suszy dał, to głupota. Któż by tam wierzył w tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi, restytucja, to co badacze mówią, chiliaści, oni wszyscy, łącznie z katolikami, z baptystami, ze wszystkimi innymi, chociaż pięknie mówią o moralności, ale proszę paterstwa, wierzą równocześnie w duszę nieśmiertelną, w piekło, w Trójce i te wszystkie najbardziej zjadliwe błędy, przez które diabeł zaciemnił prawdę Bożą. Proszę paterstwa, oni tego nie wyplują. Dopiero ten wielki ucisk zrobi to. I dopiero ludzie zrozumieją, że nie ma duszy, gdy przyjdzie czas zmartwychwstania, a każdy powie, wiecie co? Ja to nic nie czułem. Spałem, a teraz się dopiero obudziłem. Dopiero wtedy. Ale to duchowieństwo tego nie przyzna, bo ono samo nie wie, nie zna. Ono jest ślepe, są ślepymi przewodnikami i zaprowadzą tych wszystkich ślepych też, bo Pismo Święte mówi, Pan Jezus powiedział o tych Żydach, że ślepi są wodzowie, a jak ślepy ślepego prowadzi, to obydwaj duch padną. I oni zaprowadzili naród żydowski w ten wielki duch. Zaprowadzili. Do tego wielkiego ucisku, jaki zakończył ich narodową egzystencję. W 70 roku zniszczono ich świątynię, w której składali swoje święte ofiary, a w której nasz Pan powiedział, płakał i mówił, że kamień na kamieniu nie zostanie z tego pięknego budynku, a Jeruzalem będzie rozpędzone, Jeruzalemczycy, między wszystkie narody, aż się wypełnią czasy pogan. Oni walczyli przeciwko temu zniszczeniu, w jakie wprowadzili swoich własnych podopiecznych. Walczyli, ale w 135 roku ich Gehenna się całkowicie, że tak powiem, rozstrzygnęła. Bar Kokhba, ostatnie powstanie, upadło, a naród żydowski poszedł do Szeolu. I dopiero w naszych czasach z tego Szeolu państwo Izrael powstało w czasie znamiennym, w roku 1948. Tyle lat byli w rozgromieniu. I jeszcze ich niedola się całkowicie nie skończyła. Jeszcze się pozbierać nie mogą, a to dzięki temu, tej głupocie, tego szafarza izraelskiego. A ci, którzy teraz są szafarzami, czy oni dostroją się do warunków, jakie przychodzą? Nie. Pismo Święte mówi, że i ci zaprowadzą ludzi do czasu wielkiego ucisku, jakiego nie było, jakiego świat nie widział, jakiego nigdy już potem nie będzie. że gdyby nie były skrócone, te nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. I tu się narzuca dzięki równoległości, równoległy szafarz, równoległe zniszczenie. To wskazuje na rok 1914. A to jest koniec czasów pogan, prawda? A ich rok 135, całkowite zniszczenie ich ustroju religijnego, wskazuje na rok 1980, który według równoległości, która jest żelazna w swojej logice porównawczej, to żelazna i w wyliczeniach czasowych, Armagedon, który ma zniszczyć te nominalne chrześcijaństwo, które ma takich niemądrych szafarzy. Proszę materstwa, przypowieść ta kończy się na wierszu 8, ale jeszcze w objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale, a od 17 to jest pokazany koniec tego właśnie nieszczęsnego stanu rzeczy przy końcu wieku Ewangelii, bo Księga Objawienia jest wspaniałą księgą. Od 17. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i wołającego głosem wielkim, mówiąc wszystkim ptakom latającym pośród nieba: chodźcie i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga, abyście jedli ciała królów i ciała hetmanów i ciała mocarzy i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich. I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koni z wojskiem jego. A my wiemy, kto to jest ta bestia. Bestia, która była, a nie jest, a przecie jest. A występuje z przepaści, a idzie gdzie? Na reformację? Na zginienie. Ale z nią będzie jeszcze cała masa złączonych jednym wielkim apelem pokoju. Tak jak apostoł Paweł mówi, gdy będą mówić pokój, pokój, bezpieczeństwo, to co przyjdzie? Nagłe zginienie przyjdzie jako ból. I widziałem bestie i królów ziemskich, wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego. Ale pojmana jest bestia, a z nią fałszywy on prorok, który czynił cuda przed nią, tym i zwodził tych, którzy przyjęli piątno bestii, którzy się kłaniali obrazowi jej. A ten obraz jej, to kto to jest? A tutaj to są te wszystkie inne córeczki złączone z tą bestią, tak jak córeczki zawsze kochają swoją matulkę. Tak i oni do siebie coraz bardziej się zbliżają. Ta matka ustawicznie rozszerza ręce swoje i chce koniecznie wszystkich przyjąć. A ci nie śmieją, ale coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Te wszystkie różnice powierzchowne chcą, że tak powiemy, zniwelować. Uczynić tą drogę do tej matuchli taką prostszą. A matuchna też wie, że się bardzo dużo różni. Troszkę tu, troszkę tam ustępuje i taki targ idzie, aby tą jedność zrobić. Ale Pismo Święte mówi, że to wszystko, na to wszystko spadnie zniszczenie w czasie ich największej żywotności. Nie to, że oni przejdą ewolucję i coraz bardziej się zmienią i w końcu nie będzie Armagedonu i niczego. Nie. Patrzmy, co tu pisze. Ale pojmana jest bestia, z nią fałszywą prorok, który czynił cuda przed nią, tym i zwodził tych, którzy przyjęli piątna bestii, tych, którzy się kłaniali obrazowi jej, ci obaj rzuceni są żywo. A co to znaczy żywo? W czasie najlepszej ich działalności wybuchnie coś do jeziora gorącego ogniem i siarką. A jezioro gorące ogniem i siarką to jest zniszczenie, z którego nie będzie żadnego obrotu. Już więcej papiestwo i obraz bestii, te córeczki nie powstaną, bo będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. A na tym zgruzowanym, że tak powiem, posągu, to będzie wiał wiatr. Rozmiecie resztki i kamień, który to wszystko rozwali, ten uwielbiony Kościół wraz z Panem, rozrośnie się i napełni całą ziemię. Proszę paterstwa, tak jak powiedziałem, że ta przypowieść kończy się na wierszu 8. Zaś następne instrukcje są nieco inne i mówione są do uczniów. I jaś wam powiadam, czyńcie sobie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Ponieważ bracia przegłosowali, że dłużej, to ja z tego, no niestety, ale muszę skorzystać. Zresztą jak bracia przegłosowali, to dla mnie jest rozkaz. Proszę paterstwa, 9 mówi tak. Czyńcie sobie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. A więc to się zgadza z nauką naszego Zbawiciela, który powiedział, że nie możecie służyć Bogu i mamonie. A to jest bardzo ważne, że tak powiemy, w tej całej przypowieści, coś, co ma silny związek z tym szafarstwem. Mamona przedstawia nam bogactwa ziemi, sławę, a stanowisko to utrudniało faryzeuszom do poznania, do wyznania swoich omyłek i szukania miłosierdzia. Dlaczego? Bo nasz Zbawiciel widział chorobę ich duszy. Oni mieli oczy przyprószone mamoną. Oni nie mieli tego śmiałego spojrzenia. Jeżeli oko twoje jest nieczyste, to całe ciało, co jest, też nieczyste. Oni mieli zapruszone oczy tą mamoną, tą pychą tego żywota, o której mówi apostoł Jan. Wszystko, co jest na świecie. Bogactwo, sława. Dlatego też oni, gdy mieli ten wzrok popsuty tymi cielesnymi, że tak powiemy, smakami i ideałami, nie byli w stanie wznieść się, żeby zrozumieć naukę Pana, a równocześnie skłonić siebie i pójść w kierunku tak, jak on sobie życzy. Oni woleli mieć mamonę, woleli mieć pieniądze i tak dalej. O tak jak ten bogaty młodzieniec, nawet dobra dusza. Jak nasz Pan powiedział, idź sprzedaj majątność, rozdaj ubogim. To on odszedł od niego smutny. W kieszeni dużo było pieniędzy. Poszedł z pieniędzmi, ale z sercem pustym. Dlatego też trudno jest, nasz Pan powiedział, trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Bo ta mamona to jest coś, co bardzo człowiekowi przeszkadza w każdym rozwoju duchowym. Dlatego też ona przeszkadzała tym szafarzom, ależ ona utrudnia również i uczniom, bo to była nauka i dla uczniów. Bóg i mamona to dwaj rywale. Czy możemy podzielić miłość naszą i trochę Bogu, troszkę mamonie? To nie zadowoliłoby Boga, a i nas też by nie zadowoliło. Na pewno, jeżeli mamy ten pierwiastek nowego życia, to gdy się przechylamy na stronę mamony, to tam jest, tam coś w sercu mówi, nie, tak, niedobrze. Te sumienie nam dyktuje, że źle Pan powiedział, tak, rób tak. Dlatego też my, jako ludzie, jesteśmy przez Słowo Boże zawsze pobudzani, żeby zdecydować, dla kogo żyć. Mamona daje doczesne korzyści, lecz nie daje korzyści wiecznych. A żywot wieczny jest darem od Boga dla Jego przyjaciół, którzy Jego miłują ponad wszystko. Dla Jego przyjaciół, dla Jego dzieci, które mają ducha, przez którego wołają Abba, to jest Ojcze. I ta przyjaźń z Bogiem musi być za cenę zerwania przyjaźni z wszelkiego rodzaju ziemską mamoną. Tak sobie życzy nas Zbawiciel. W tym leży ocena skarbów Bożych. Za skarby Boże trzeba czymś płacić. I my musimy płacić też. Pamiętajmy, że w naszym sercu powinien być Bóg i Chrystus. To są ci, którzy są naszymi przyjaciółmi. To są nasi przyjaciele. I my powinniśmy być gościnni, żeby usuwać ze serc swoich wszystko, co jest brudem, nieczystością, żeby ten Duch Ojca i Duch Chrystusa mógł w nas mieszkać. Wszelkie objawy mamony. A któż z nas nie jest skłonny do tych ziemskich rzeczy? Przecież ten skarb mamy w naczyniu glinianym i zawsze musimy się pilnować. Nie mówmy, że my już jesteśmy tak absolutnie doskonali, ale przyznawajmy szczerze przed Bogiem i korygujmy nasze myśli, słowa i uczynki, abyśmy byli tymi mądrymi szafarzami i tymi, którzy znają słowa naszego Pana. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. W przypowieściach w 8 rozdziale, a wierszu 18 i 19 to czytamy tak. Bogactwo i sława przy mnie jest, majętność trwała i sprawiedliwa. Lepszy jest owoc mój niż złoto i niż najkosztowniejsze złoto, a dochody moje lepsze niż srebro wyborne. Któż to tak pięknie przemawia? Mądrość, wiersz pierwszy. I zali mądrość nie woła i roztropność nie wydaje głosu swego, to mądrość mówi, że bogactwo i sława przy mnie. Majętność trwała i sprawiedliwa, lepszy owoc mój niż złoto, niż najkosztowniejsze rzeczy. Dlatego też, którzy chcą być mądrzy, mądre panny, to jest jak najbardziej na czasie, żeby prawdziwie służyć tylko Bogu. Wiersz 10 mówi, kto wierny jest w małym i wielu wierny jest. A kto w małym niesprawiedliwy i wielu niesprawiedliwy jest. Tak. Kto wierny w małym i wielu wierny jest. To znaczy, że między nami to są tacy, którzy mają troszeczkę, jedni mają więcej, drugi mają mniej. Ale to u Pana jest wszystko mało. Choćby najwięcej miał talentów, to zawsze ma jedno powiedzenie. Byłeś wierny w małym. On nie mówi, byłeś wierny w dużym, to ci dam jeszcze więcej. Tylko ten, co miał jeden talent, czy tam dwa, czy pięć, to zawsze jest kwitowany jako mało miałeś. Bo to wszystko, co my mamy, to jest strasznie mało, choćby powierzchownie było dużo. To wszystko jest mało wobec tego, co Bóg dla nas przygotował. No a gdy ktoś ma mało, w ogóle mało w całym tego słowa znaczeniu, to wcale też nie znaczy, że nie ma nic. Bo swoim sługom to Pan zawsze coś daje i każdy coś ma. A w pewnym miejscu, żeby zilustrować, że każdy coś ma, to gdy przed świątynią Jezus stanął ze swoimi uczniami, a on miał zwyczaj przy każdej sposobności, co widzi, od razu w genialny sposób zrobić ilustrację rzeczy pewnej. I za pewną naukę, to był prawdziwy nauczyciel. Nauczyciel. No i tak stanął, a tam była skarbona. I różni ludzie tam wrzucali. Przyszedł faryzeusz, rozejrzał się, workiem potrząsnął, czy kto widzi. Wysypał, żeby każdy tam policzył, ile tam leci tych dukatów. No i odszedł sobie zadowolony. A przyszła biedna wdowa, wyciągnęła z chusteczki, rozwikłała. i wrzuciła jeden. A na Zbawiciel mówi, kto więcej dał? Bo ten dawał to, co jemu zbywało, ale ta całą swoją majątność żywność dała. Ona więcej dała niż wszyscy. Dlatego też Bóg patrzy na intencje, patrzy na charakter. I pamiętajmy, że ktoś może mieć mało pewnych rzeczy, a chciałby mieć więcej. Niech wie, że ma szafować tym, co ma mało, żeby się zasłużył na taką wielką pochwałę, jaka spotkała tą niewiastę, która do dzisiejszego dnia nie wiedziała nawet, że będzie nauką przez cały wiek Ewangelii. Tak jak i ta, nawet bogata, która również co miała, to dała. Miała dużo, dała dużo. A kto to był? A ta Maria, ta była bogata. A drudzy mówili, a poczuć ta utrata. A Jezus mówił, zaniechajcie jej. Ona co mogła, co uczyniła. A więc jak ktoś może mało, jak ktoś może dużo, niech czyni. Ale to u Boga to wszystko jest mało. Byłeś wierny nad małym, nad wielą Cię postanowił. Dlatego też taki może spodziewać się wyjścia do Królestwa, ale i obecnie dozna przedsmaku tych skarbów w postaci radości i pokoju. Dlatego też Pismo Święte mówi, że właśnie od małych rzeczy powinniśmy rozpoczynać. Ktokolwiek chciałby być sługą na najwyższym szczeblu, to nawet w szóstym tomie mówi, powinien wykazać swojego ducha usłużności w tych najmniejszych rzeczach. A jeżeli on tylko goni za tym, o, żeby tam stać i uczyć, a zapomina o tych innych rzeczach, a to się nie nadaje. Dlatego też powinniśmy według nauki naszego Zbawiciela wykorzystywać wszystkie nasze możliwości, ale pomimo wszystko, choćbyśmy nie wiem jak starali się czynić, to musimy o sobie powiedzieć, że sługa jestem, nie uczcić. Bo wszystkiego życzyli i tak nie zrobi. A jeśliście w cudzym wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest? A więc gdybyśmy nie byli wiernymi w tych małych rzeczach, które według naszego wyznania nie są nasze, bo ten nasze to w gruncie rzeczy, jak jeszcze poświęcony, to jest jego czy nie jego? No nie jego. To one nie są nasze, ale są dane nam jako szafarzom. I nie używali ich wiernie ku chwale Bożej, to jak możemy się spodziewać skarbów w życiu przyszłym, no i obecnie? To znaczy, jak możemy się spodziewać tych, wy jak możecie się spodziewać tych, które są wasze, ale tylko warunkowo? Mamy być wiernymi w tym, co nie nasze. To, co mamy, to jest Boże. A dopiero jak będziemy wierni w tym, co jest Boże, to naszego, tego, co nam przez wiarę dane, kto, któż wam powierzy? To znaczy, jeżeli mamy nadzieję być tam i tamte rzeczy przyszłe z tego Królestwa Bożego posiadać, które są warunkowo dane nam, to musimy w tym cudzym teraz, w Bożym, które nam jest dane, być wiernymi. I tu jest ta właśnie taka przenośna mowa. Kto wierny w małym i w wielu wierny jest, a kto w małym niesprawiedliwy, w wielu niesprawiedliwy jest. Ponieważ żeście wtedy w mamonie niesprawiedliwy i wiernymi nie byli, prawdziwego któż wam powierzy? A jeśli się w cudzym, ale danym nam jako szafarzom wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest? Wasze te obiecane w przyszłości. Któż wam da, żeby sobie robić przyjaciół? A tymi przyjaciółmi, którzy nam mogą dać Te górne rzeczy to kto jest? A ci dwaj przyjaciele nasi. Te wieczne, aby was przyjęli do wiecznych przybytków. A do wiecznych przybytków to kto może przyjąć? Człowiek jakiśkolwiek? Bóg, Chrystus. To są dwaj nasi panowie, nasi przyjaciele. Nie można dwom panom służyć. Ale może można dwom panom służyć? Bogu i Chrystusowi. Wtedy, gdy ich interesy nie są sprzeczne. Ale diabeł i pan to mają interesy sprzeczne. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, albo się jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest główna treść lekcji, która kończy wywody naszego Zbawiciela. Nie służyć Bogu i mamonie, nie służyć księciu tego świata i tym, co postępują według ducha tego świata. Pamiętajmy, że powinniśmy starać się żyć z tymi, którzy mają ducha biblijnego. Im kto więcej miłuje prawdę, tego i my więcej miłuje. A jak to jest więcej światowy, no to już od takiego człowieka nie ma, do takiego człowieka nie ma tego serca. Mamy miłować Boga i tych, którzy postępują według Jego ducha. Aczkolwiek wcale nie znaczy, że mam być świętoszki i w ogóle nie stykać się z nikim. Bo apostoł Paweł mówi, gdybyśmy w taki sposób chcieli nie mieć styczności z tym światem, to musielibyśmy z tego świata wyjść całkowicie. Dlatego też pamiętajmy, że jeżeli nie będziemy służyli mamonie, to i nasze stanowisko jako szafarzy pańskich będzie daleko, 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 że tak powiem, oceniane przez naszego Stwórcę. Mamona przeszkadzała tamtym szafarzom. Mamona przeszkadza temu wielkiemu kościelnictwu. Ale mamona może przeszkodzić i nam w naszym własnym szafowaniu. A mamy też coś do szafowania? Mamy. Proszę braterstwa, apostoł Paweł to nawet mówi w pierwszym do Koryntów, w czwartym rozdziale od pierwszego do drugiego wiersza mówi tak. Tak niechaj o nas człowiek rozumie jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach czego?
Tajemnic
Bożych. A tego więc szukają przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wierny. Aleć u mnie to jest najmniejsza, żebym od was był sądzony albo od sądu ludzkiego, lecz i sam siebie nie sądzę. A więc niech każdy o nas rozumie. Ale możemy powiedzieć, czy tylko o apostołach, że oni byli szafarzami? Czy tylko oni mieli być wierni w tym szafarstwie, które oni mieli? I my też jesteśmy szafarzami. A mamy czym szafować. Pan nam dał dużo przez takiego szafarza na czas ostateczny. A Pismo Święte mówi, że któż to jest sługa wierny i roztropny, którego Pan postanowił na czas, aby dał pokarm na czas. Proszę braterstwa, my żyjąc w czasie obecności pańskiej, mamy wielkie błogosławieństwo, wielki wachlarz praw, jakie nam były dane i które możemy powiedzieć, że stoją na najwyższym poziomie wszystkich nauk, tych wszystkich odłamów religijnych, które są biedne wobec tej nauki, jaka została zharmonizowana w czasie ostatnim. I proszę braterstwa, rzeczywiście, że wielkie bogactwo prawdy stopniowo było nam dane w ramach tego laodycejskiego okresu siódmego okresu Kościoła i możemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo ubogaceni. W bardzo ubogacenie. Tylko, że dla tego okresu również jest taka tajemnicza przestroga, żebyśmy czasem bardzo ubogaceni nie byli za bardzo do siebie pyszni. Żeby czasem i do nas nie stosowało się to, i myślę, że jesteś bogaty, aś ty jaki? Biedny. Bo chlubić się to tylko trzeba w Panu, a nigdy w sobie. Jeżeli mamy jakieś szafarstwo prawd, proszę baterstwa, to nie jest wcale nasza zasługa. Tak jak darem są wszystkie rzeczy, tak i to dar Boży jest. Naszą rzeczą jest tylko, żeby ta mamona nie zasłaniała oczu naszych, żebyśmy tą całą piękność i harmonię mogli dobrze rozumieć i według niej, że tak powiem, swoje życie dostosowywać. Proszę baterstwa, no rzeczywiście, że tak się składa, że mówiąc o tym naszym szafarstwie i o tym wielkim wachlarzu praw musimy również i wspomnieć. Wspomniałem już o tym wiernym, roztropnym słudze, którego zresztą wczoraj minęła rocznica jego śmierci, jego zgonu. Jak bracia mówią, że przedłużyć, no to chociaż parę słów na ten temat też trzeba byłoby poświęcić. Żeby chociaż tak w takim wielkim skrócie spojrzeć na te rzeczy, które dane nam były w czasach ostatecznych, a szczególnie dane nam były właśnie przez tego ostatniego reformatora, którym był brat Russell, który był naprawdę pokorny, a roztropny, wierny sługa w tym wszystkim, co było mu dane. Nawet pewne znaki czasów, znaki pewne wskazały, że Pan jednakowoż używa go, bo gdy powstało pewne biuro, które miało służyć rozpowszechnianiu prawdy, to malarz nawet niechcący roztworzył, namalował Biblię otwartą na 9 rozdziale Ezechiela. A ten 9 rozdział Ezechiela, to my wiemy, co tam zawiera. O tym mężu, który pieczętował czoła, prawda? I brat Russell, gdy zobaczył, to podobno zbladł i uważał, że to jest znak czasu, że on musi wypełnić, musi prowadzić to dzieło tego właśnie pieczętowania czuł, czyli znajomością prawdy wśród tego chrześcijaństwa, które do tego bałwochwalstwa się skłoniło. A to pieczętowany, ta praca miała się rozpocząć. Potem jeszcze to zabijanie i tak dalej, to niedowiarstwo. A potem i wielki ucisk, który miał zakończyć całą taką pracę. Dlatego też widzimy, że wiele rzeczy zostało wydanych. Choćbyśmy chcieli przejrzeć to co jest podane w tych sześciu tomach Pisma Świętego, chociaż w wielkim skrócie, to już, że tak powiem, widzimy wielkie bogactwo tematów. Tak jak pierwszy tom, Boski Plan Wieku, wydany był, proszę baterstwa, do 1920 roku w 5 382 000 egzemplarzy. 5 milionów. Jakie tam tematy są? Że noc grzechu zakończy się porankiem wielkiej radości. Tak, wskazał na plan boski, który dozwolił na grzech, ale przychodzi radosny poranek z tą obecnością pańską, która będzie się potęgować, a wielka noc grzechu przeminie, a będzie wielka radość dla wszystkich ludzi. Tak jak raduje się człowiek, gdy słońce zobaczy, tak samo poranek wielki dla ludzi przychodzi, a z nim zdrowie na skrzydłach tego Słońca Sprawiedliwości. Bo wykazał tam między prawdziwym badaniem Pisma Świętego, a badaniem przy pomocy okularów sekciarskich wieków przeszłych, przy pomocy, że tak powiemy, nauczonych dzisiejszych, że tak powiemy, nauczonych w piśmie i faryzeuszu doktorów Kościoła, wskazał. Wskazał tam na istnienie inteligentnego Stwórcy, że to jest sprawa udowodniona przeciwko wszelkim myślom diabelskim, a szczególnie przy końcu, którzy diabelskim, to znaczy, który nawet istnienie Stwórcy zaprzecza w czasie ostatecznym. Wskazał na Biblię, że ona jest boskim objawieniem. Wskazał na bezstronność tej nauki. Wskazał na plan boski, w którym ukazane są epoki, dyspensacje, w których Bóg jakieś szczególne dzieło miał do wykonania. A szczególna rzecz, która się rozwija w wieku Ewangelii, to jest tajemnica zakryta od wieków o Chrystusie, o tym, na którym spoczywa największa władza, i o tych, którzy mają być Jego członkami, powołani z Żydów, a potem z pogan, że ta tajemnica była zakryta i będzie zakryta dotąd, aż przyjdzie czas wielkiej epifanii, apokalipsis, że nie zawsze ludzkość będzie w nieświadomości tych planów boskich, ale przyjdzie czas wielkiego rozjaśnienia. On wskazał tam na wtóre przyjście Chrystusa, wokół którego to przyjścia tyle błędnych teorii jest. Niektórzy myślą, że przyjdzie Chrystus, by już Kościół naprawi cały świat, a ten świat chrześcijański myśli, że już jest bardzo blisko tego, bo gdy wspólnie ze wszystkimi zaprowadzą pokój. Ale proszę Baterstwa, Pismo Święte mówi, że nie. Chrystus nie miał przyjść, to miał obalić, a Kościół miał być zabrany, a dopiero wspólnie z Kościołem, gdy będzie wierny do śmierci, dana mu będzie korona żywota, a którą on dopiero będzie używał w celu błogosławienia tych wszystkich niewybranych ludzi, którzy Chrystusa nie znali, a będą znać wszystkich, tak jak jest powiedziane, że Chrystus przyszedł jako światło, która oświeci każdego człowieka. Jeżeli go nie oświeciła, to go oświeci. I to jest wielka, szeroka myśl o dobroci Bożej, a która była wyjawiona przez prawdę na czas tłuszczy. Że Bóg dopuścił zło, dopuścił, a nie jest autorem zła, nie jest za zło odpowiedzialnym, ale zgodnie ze swoim charakterem, sprawiedliwością, miłością, mądrością i mocą prowadzi ludzi przez wielką próbę, przez wielką szkołę, gdzie po tym złym czasie, gdy przyjdzie ten poranek zmartwychwstania dla wszystkich, wtedy dopiero przyjdzie ten dzień sądny, dzień radości. Nie ten dzień, o którym mówią, że to będzie dzień straszny, że dnia Chrystusowego to należy się bać. Owszem, będzie to straszny dzień, nieraz i ucisku wstęp, ale radość będzie wielka, bo ten, który będzie rządził, to jest sprawiedliwy, miłujący. Wskazany jest również na upadek, na okup i na restytucję, która da ludziom zmartwychwstanie, da przywrócenie warunków, jakie były utracone, a nawet jeszcze będzie powiększone to wszystko, tak jak w Chrystusie Jezusie będzie wszystko uwielokrotnione. Ten niewielki stosunkowo raj zamieni się na raj, jakim będzie cała nasza piękna ziemia w naszym niedoskonałym stanie, widziana z odległości tych wielkich sputników, jest podobno pięknym globem. A gdy ona dojdzie do doskonałości, Możemy sobie wyobrazić, że nie tylko z daleka, ale i z bliska, i w samych stosunkach między ludźmi to będzie raj, błogosławieństwo, a Bóg będzie czczony, a każde oblicze będzie doskonałe, będzie uśmiechnięte i uradowane, bo przyjdzie czas, że śmierci więcej nie będzie. Nie będzie tych świąt, gdzie ludziom świeczki palą. Nauczą się ludzie, że to był czas przekleństwa, czas odumanienia przez przeciwnika, który ludzi nauczył, że człowiek po śmierci żyje i idzie do piekła, do czyśćca lub do nieba. A to jest wielki paszkwil. To jest nieprawda, bo Pismo Święte mówi i zostało wyjawione, że dusza, która grzeszy, ta umrze. I ludzie nic nie myślą, nic nie czują w grobie, do którego idą. Proszę braterstwa, w ramach tej wielkiej prawdy, danej nam, którą możemy szafować, jest właśnie nauka i drugiego tomu, w którym pokazane są czasy i chwile od Boga naznaczone. Jest to tak zwana chronologia biblijna, która wykazuje, że pańska obecność jest od roku 1874, że tam skończyło się 2 lata przed tym 6000 lat od stworzenia Adama, a od wejścia grzechu w 1874 roku skończyło się 6000 lat. I po 6000 lat przyszedł ten, który jest wielkim odnowicielem i który ma zaprowadzić ten wielki jubileusz Ziemi. A ten jubileusz zaznacza się tym, że wielki krzyk, jak Ziemia długa i szeroka, rozlega się przeciwko dotychczasowym posiadaczom, bogaczom. Oddajcie nam to wszystko, biedni się solidaryzujcie, bo przychodzi czas, że wszystko, co na Ziemi, to jest nasze, a nie tylko jednostek, które mają, że tak powiemy, monopol na to. I przychodzi czas, widać, jak się to wszystko spełnia, co było wyliczone, od którego przyjścia organizuje się ten wielki ruch robotniczy, który wzrósł do wielkiej potęgi w pierwszej biadzie, w drugiej biadzie, a trzecia biada to położy koniec panowaniu wszystkich bogaczy i wszystkich najrozmaitszych, których ambicja wzrosła bardzo wysoko. Wszyscy będą poniżeni, bo przyjdzie czas, że ten niewidoczny odkupiciel, który przyszedł, będzie uczczony przez wszystkich, a wszelkie kolano musi się przed nim skłonić, jako przed Panem Panów i Królem Królów. Nauczeni jesteśmy w tym, z tego tomu, że skończyły się czasy pogan w 1914 roku, proszę braterstwa, i od tego czasu wielkie nieszczęścia spadają na ten świat. Wielkie biady, biada pierwsza, biada druga i biada trzecia, która będzie tym Armagedonem. Trzeci tom, który wskazuje na temat przyjścia Królestwa Bożego. Wskazuje na wypełnianie się proroctw Daniela, które wskazują na czasy ostateczne, na zbliżenie się na ten cały wiek Ewangelii z jego historią rozwoju, w jego największych błędach tego rzymskiego systemu, który ma być osądzony właśnie przez okres reformacji, a zniszczony w jego w obecności pańskiego przyjścia. Jest tam również ukazana szeroko praca żniwa, jako żniwa nie gromadzenia, ale rozdzielenia, jako słyszenie hasła wynieść ludu mój z Babilonu, abyś nie był uczestnikiem tych grzechów, które tam są, które nie będą usprawiedliwione, ale będą zniszczone. Że ten Babilon miał być wyniesiony aż do bardzo wysoko, a potem również zrzucony w to morze, ażeby nigdy więcej nie powstał. Mamy również naukę, której nikt nie naucza prawidłowo. Niektórzy częściowo starają się rozumieć tą naukę o przywróceniu Izraela. Jakaż to bogata nauka wywiedziona tam. Jak od 1878 roku ten sługa zauważył już wypełnianie się tych proroctw, jak rozlegał się ten głos: cieszcie, cieszcie lud mój, bo wziął z ręki pańskiej dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. I ten lud cieszony był wykładami, ulotkami, mowami, jak również obacznościowa praca była Boga w antysemityzmie w czasie słusznym, który wybuchał, ażeby pchać naród żydowski do ziemi obiecanej. I wiemy, że tam było naświetlone do 1914 roku, ale my widzimy dalej, że która obecność spowodowała drugą wojnę światową. A jak pierwsza wojna światowa była dobroczynną dla narodu żydowskiego i jego powrotu do ziemi obiecanej, tak druga wojna światowa sprawiła to, że wszystkie narody zrozumiały, że trzeba ustanowić państwo Izrael, żeby ten naród nękany, a szczególnie przez ten straszny hitleryzm, mógł mieć odpocznienie w swoim kraju. I stało się to faktem. To, co kiedyś było przez proków powiedziane, że Bóg miał posłać regitwów, sionistów, a miał posłać też również i łowców, o takich jak hitleryzm, który spełnił dwa zadania opatrznościowe. Utrapił Żydów i powstało państwo żydowskie i roztworzył bramę, aby komunizm, tam znajdując się ta szarańcza, rozeszła się po całej ziemi. A żeby opanowała, wzmocniła się, nabrała siły na przyszłą walkę Armagedonu. Proszę baterstwa, jest tam nauka o wielkiej piramidzie egipskiej. Niektórzy bracia to są tak przesadni, że jak się wspomni o piramidzie, to aż ich skóra trzęsie, że się tam do tej piramidy egipskiej zwracamy, a tu Bóg Pismo Święte dał. A jednak w tej piramidzie egipskiej jest potwierdzenie tego, co w Piśmie Bóg dał. W wymiarach wspaniałych, na co zwrócili nawet uczeni nie mający nic znajomości Pisma Świętego, widzą, że ta piramida ma znaczenie symboliczne. Tam są prawdy ukryte, na które zwracają uwagę naukowcy odnośnie geologicznych, astronomicznych pomiarów i tak dalej. Ale piramida zawiera w swoich calach i łokciach piramidowych również i chronologię biblijną. I tą chronologię biblijną, którą tak na wszystkie strony ludzie chcą koniecznie zmienić, skrócić i wydłużyć tą chronologię daną przez wiernego sługę, ale tych tam wymiarów w piramidzie nikt nie skróci ani nie wydłuży. Nie. Nie wydłuży 100 lat, czy ile lat, jak się komu podoba. One są tam zapisane, a tam cały plan boski jest. Tam jest pokazany upadek Adama w 4127 roku. Tam jest koniec dnia Adamowego w 3127 roku. Tam jest data potopu w 2473 lata przed potopem. Tam jest narodzenie Izaaka 2081. 2000, wydaje się, powinno być 21. 1813 jest pokazany śmierć Jakuba. 1615 rok jest pokazany wyjście z Egiptu i danie prawa. 1575 rok jest podany w wymiarach wejście do ziemi chananejskiej. Podany jest 626 rok, to znaczy jubileusz ostatni izraelski. 607 rok pokazany jest jako spustoszenie ziemi. 455 rok jest dany jako polecenie dane Nechemiaszowi do zbudowania świątyni. Jest pokazany drugi rok przed naszą erą narodzenie Chrystusa. Jest 29 rok pokazany jako śmierć, jako chrzest Chrystusa. Jest 33 rok jako śmierć Chrystusa pokazany w tym trójkącie tam na dole wielkiej piramidy. Jest 36 rok pokazany jako nawrócenie Korneliusza. Jest 1378 rok jako wystąpienie Wyklifa. Jest 1521 rok jako Sejm Worms z Lutrem. Jest 1846 jako Związek Ewangeliczny. Jest 1874 jako drugie przyjście Chrystusa. Jest 1878 jako łaska dla Żydów. Jest 1914 jako koniec czasów pogan. Jest 2875 jako zupełność restytucji. To jest chronologia podana przez tego człowieka, szafarza, na czas słuszny. A jakie są sprawdziany, że ta chronologia jest prawdziwa? Że nie potrzeba jej, że tak powiemy, ciąć, wydłużać i skracać. Że od przymierza z Abrahamem 2045 lat przed Chrystusem, to było połową drogi, 2081 lat, w każdą stronę, między upadkiem Adama a nawróceniem Korneliusza. Patrzmy, że chronologia jest prawdziwa, to przymierze z Abrahamem jest w środku, między upadkiem Adama a Korneliuszem. Połowa. To jest sprawdzian. Bo tam upadł naród żydowski. Od przymierza z Abrahamem do przyjścia Korneliusza jest, że tak powiemy, łaska odjęta od narodu żydowskiego. Drugi sprawdzian. Ostatnie obchodzenie jubileuszu przez Żydów w 626 roku było połową drogi, 2500 lat w każdą stronę, między 3126 rokiem, czyli tysiącletnim dniem Adama, a początkiem naprawienia w 1874 roku. A więc obchodzony jubileusz w 626 roku, jeżeli w dwie strony 2500 lat puścimy, to jeden sięga końca tysiącletniego dnia Adama, a drugi początku tysiącletniego dnia Chrystusa. Czyli 2520 i w jedną stronę 1000, drugie 1000. Coś pięknie, ta symetria pasuje. Trzecie. Niewola babilońska w 606 roku jest początkiem czasów pogan i jest połową drogi 2520 w każdą stronę między końcem tysiącletniego dnia Adama w roku 3126 przed Chrystusem i końcem czasów pogan w 1914 roku. A więc 606 rok w środku, 2520 idzie do roku 1914 i do roku 3126, czyli dziś końca tysiącletniego dnia Adama. Czwarty sprawdzian. Śmierć Chrystusa w 33 roku zaznacza pół drogi, 1845 lat, między śmiercią Jakuba w 1813 roku a przywróceniem łaski dla Izraela w 1878 roku. Znów sprawdzian pokazujący dwa okresy, 1845 lat. Od śmierci Jakuba, początku narodu żydowskiego, do śmierci Chrystusa, aż do wypowiedzenia wyroku, a od śmierci Chrystusa 1845 do 1878 jako początku jego powrotu do ziemi obiecanej. To jest właśnie sprawdzian prawdziwości tej chronologii. Ona jest trudna w swoich zestawach, ale chronologia jest kwestią wiary. Jest kwestią wiary. Nadal jest kwestią wiary. A te paralele pokazują, że wiara nasza ma dobrą podstawę. Proszę materstwa, następny temat, walka Armagedonu, wskazuje na przejrzenie najrozmaitszych punktów widzenia na uleczenie tego świata. I żaden z wymyślonych systemów tych lekarzy świata dzisiejszego, którzy wykoncypowali sobie jakiś sposób, dzięki któremu świat może być zachowany od zagłady, która idzie, to tam analitycznie jest pokazane, że żaden z tych sposobów się nie nadaje. Że Babilon musi upaść, musi być zniszczony. Najlepsze choćby systemy wymyślone przez ludzi, one mogą posłużyć tylko do zniszczenia starego porządku rzeczy, ale nie do zaprowadzenia tego, co ludzie sobie przypisują, mogą być uczynione ich własnymi siłami. Jedynie jeden Bóg jest w stanie uczynić tak wielką sprawę, jak ustanowienie prawdziwego pokoju, prawdziwego dobrobytu i porządku rzeczy, jaki może trwać wiecznie. Trzeba wielkiej mocy Bożej, która potrafi z niedoskonałego, ułomnego, niedoskonałego człowieka uczynić wiecznie żyjącą istotę w doskonałym Królestwie Bożym. To tylko trzeba mocy Bożej, żeby przywróciła życie tym wszystkim biednym ludziom, którzy od czasów Adama aż do dzisiejszej pory umierali i umierają. Nawet socjalizm, który chce zaprowadzić ten komunizm jak najlepszy w przyszłości, nie pokusza się nawet o to, żeby wzbudzić wszystkich umarłych, ale raczej obiecuje tym żyjącym dobro, jakie socjalizm może dać. Ale my wiemy, że Pismo Święte zaleca nam większy plan. Plan ubogacenia i przywrócenia do życia nawet pokoleń wszystkich umarłych. I to jest prawdziwie radosna nowina, gdy człowiek płaczący po swoim zmarłym dowie się, że się wkrótce z nim zobaczy, to już jego łzy są po części osuszone, na ile uwierzy. Ale Pismo Święte mówi, że naprawdę wszystko, co było, płacz, ból, wszystko przeminie, a nastaną nowe rzeczy należące do wielkiej radości, którą aniołowie śpiewali przy narodzeniu naszego Pana. Jest również tom o pojednaniu Boga z człowiekiem, gdzie jest podany analityczne, podane teksty, kim jest wielki Jehowa, że on sam w sobie egzystujący jest Bóg, że między nim a ludzkością jest pośrednik, że on wszystko wykonał przez swego Logosa, przez swego jednorodzonego Syna. Pokazany jest, kim jest człowiek, że to nie jest istota dualistyczna, to znaczy człowiek i duch, ale jest to tylko, tak jak Pismo Święte mówi, z prochu powstałeś, boś proch i w proch się obrócić. Nie ma żadnej duszy nieśmiertelnej, a zatem nie ma żadnych modlitw za życie tego, który gdy poszedł do grobu, to nie wie, co z nim jest, a co jego najbliżsi robią, i zginęła jego miłość, jego zazdrość, jego wszystko. Piąty tom zawiera również naukę o cieniach przybytku, tym pokazane są w bardzo piękny sposób i misterny, precyzyjny sprawy dotyczące pojednania całego świata, wyboru Kościoła, wieku Ewangelii i pracy restytucyjnej, jaka będzie w przyszłości. Nowe stworzenie, ostatni tom, jaki został wydany temu i nam podany przez tego szafarza wiernego, wskazuje na bardzo dawne rzeczy już od samego początku. Podobnie jak Ewangelia Jana sięga bardzo daleko do tyłu, tak i ten tom sięga pierwszej księgi Mojżeszowej i wskazuje na dzieło stworzenia, które było przez 7 dni. Ale nie tak jak adwentyści mówią, że to 7 24-godzinnych dni. Ale są to dni siedmiotysięczne, epokowe, które zgodnie z nauką rozwijały zamysł Boży w kształtowaniu ziemi dla człowieka, który na końcu został stworzony. Potem jest wykazana nauka o nowym stworzeniu. Nie starym, to znaczy człowieku, nie o aniołach, ale o nowym stworzeniu, to znaczy tych, którzy wspólnie z Panem mają być uczestnikami chwały, czci i takiego rzędu natury wysokiego, jaki posiada sam Najwyższy Bóg. Jest pokazana tam organizacja Kościoła, która jest przeciwna organizacji wszystkich kościołów, jakie są na kuli ziemskiej. Organizacja zgodna z Pismem Świętym jest pokazane, proszę baterstwa, co to jest sabat nowego stworzenia,
sąd nowego stworzenia, chrzest nowego stworzenia, Wielkanoc nowego stworzenia, a nawet takie jak zobowiązania małżeńskie, rodzicielskie, też dotykają codziennych spraw i każdego dnia człowieka poświęconego Bogu. Wskazani są nieprzyjaciele nowego stworzenia, a to bardzo ważna rzecz, znać diabła, szatana i świat. I ciało nasze, proszę braterstwa, jest to wszystko ukoronowane ostatnim artykułem o zmartwychwstaniu, jakie dane je ma być nowemu stworzeniu. A więc wielka rzecz jest, możemy szafować tymi rzeczami. Możemy do pewnego stopnia jeszcze mieć pogląd na dalsze rozwijające się szczegóły, które niestety tamten sługa do 14 roku nie mógł zrozumieć, a których my jesteśmy świadkami i automatycznie widzimy, że pewne korekty są potrzebne. Mając te wszystkie rzeczy na uwadze, prowadząc do dalszych jeszcze, że tak powiem, spodziewań na gruncie już wystawionym, tak jak chronologia biblijna do 14 roku, to na podstawie równoległości, jak już powiedziałem, tej samej nauki, którą Bratuszek wywiódł, ciągniemy do roku 1980. A na podstawie jeszcze 70 lat spustoszenia, które na końcu miało upadek Babilonu, równoległość prowadzimy od 14 roku 70 lat dalej, przy końcu których właśnie spodziewamy się prawdziwego upadku między 80, 81, 84 rokiem. Jest to jakoby dalsza logiczna myśl przedłużenia tego, co było powiedziane. No i widzimy, że wszystko zmierza ku temu, że nie do pokoju i bezpieczeństwa świat zmierza, który chociaż bardzo krzyczy, ale do wielkiej zagłady, ażeby spełniły się słowa Boże, że będzie czas ucisku, jakiego nie było, jakiego nikt już potem nie będzie. A ten Babilon ma być zniszczony. A ten, który jest do dzisiejszego dnia duchowym przewodnikiem tej ostatniej bestii. Bo ta ostatnia bestia to przez cały wiek Ewangelii jest, te papiestwo jest tą bestią. I pamiętajmy, że u Boga papiestwo jest głową tej bestii nawet świata dzisiejszego. Nie miało być bestii jeszcze jakiejś innej po tej papieskiej. Tylko ta papieska miała pójść na zginienie ze wszystkimi politycznymi innymi bestiami, które się z nią spowinowały. Dlatego też widzimy ostateczne czasy, jak właśnie szczególnie ten ostatni papież zamanifestował wręcz coś przeciwnego niż było z innymi papieżami, którzy otrzymali ranę od miecza przez reformację, a w 1870 roku skulili się od tej rany, schowali się i nie chcieli wychodzić z miasta watykańskiego. Taki cios był zadany przez Wiktora Emanuela, że mu wszystko pozabierano, tylko jego Watykan został. A od tamtego czasu widzimy, jak Mussolini znów podarował pewne rzeczy, przywrócił. I ten papież coraz bardziej, a Jan XXIII już przestał tam siedzieć jak ten ślimak w skorupie, ale wytknął rogi i zaczął spacerować po świecie. A Paweł VI to samo zrobił. A następni papieże dalej kontynuują tą rzecz. I pamiętajmy, że chociaż następuje rozdział Kościoła od państwa, to wszystkie, nawet te narody, które rozdzielają państwo od Kościoła, to idą i kłaniają się jednak tej bestii. Bo ta bestia była, a nie jest, ale przecie ale jest. I wychodzi. I wszyscy dziwią się, stojąc przed telewizorami, jak wszyscy idą i kłaniają się. Bądźmy cierpliwi, a wszystko wypełni się u naszego wielkiego, precyzyjnego Stwórcę, który ma aniołów, ma posłańców i wszystko na czas właściwy ustanowi. Dlatego też na koniec tych naszych rozważań pamiętajmy, że chociaż Bóg używa ludzi i dał nam tyle tak dużo praw, to jednak chwała i cześć to się należy tylko Stwórcy i temu, którego On uczynił prawą ręką swoją w wykonywaniu swoich zamiarów. Dlatego też Jemu niech będzie cześć i chwała. A nam, proszę partnerstwa, żebyśmy byli dobrymi szafarzami tym, co nam dano, żebyśmy mogli osiągnąć, że tak powiemy, te dobre słowa, które nasz Zbawiciel powiedział w pewnej przypowieści dla tych szafarzy, którym dał do szafowania aż do odpowiedniego czasu. Dobrze, sługo wierny, byłeś wierny nad małym, nad wielą cię postanowię wnieść do radości Pana Twego, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Na sam początek, to chciałbym braciom powiedzieć, że będąc ubiegłą niedzielę u braci